Ja przypominam, jesteśmy w punkcie, w którym omawiałem projekt uchwały 899 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2010-2014. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Uprzejmie dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni radni, chciałabym państwu przed tą uchwałą pokazać krótką prezentację, co nam gwarantuje uchwalenie tego planu rozwoju modernizacji Aquanetu. To jest plan na lata 2010-2014, a więc na kolejne 5 lat. Co on w sobie zawiera? Planowany zakres usług wodno-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia...
Przepraszam, pani dyrektor. Chciałbym poprosić wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o wyjściu do kuluarów, a tych, którzy chcą posłuchać, pani dyrektor, o pozostanie na sali. A nim pani dyrektor jeszcze będzie kontynuować, chciałem powiedzieć, że na pulpitach znaleźli państwo koperty, które są ankietami Instytutu Studiów Politycznych PAN z prośbą o wypełnienie i odesłanie tych kopert tak, jak one są zaadresowane i przygotowane, czyli poza wypełnieniem wszystko jest za państwo już wykonane, więc proszę o uczynienie tego po prostu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Uprzejmie dziękuję. Co zawiera wieloletni plan rozwoju modernizacji Aquanetu? Planowany zakres usług wodno-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia racjonalizujące zużyte wody oraz odprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz, bardzo dla nas ważne, sposób finansowania planowanych inwestycji. Ten plan został przygotowany zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę zbiorową odprowadzania ścieków oraz jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy wpisanymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami zawartymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Właściwym organem do uchwalenia wieloletniego planu jest właśnie Rada Miasta Poznania. To, że jest zapisane coś w planie, nie oznacza, że ten plan gwarantuje wykonanie wszelkich inwestycji wodno-kanalizacyjnych określonych. One są po prostu zawarte w poszczególnych dokumentach i w miarę realizacji, w miarę posiadania środków będą po kolei zgodnie z harmonogramem realizowane. 31 marca 2009 roku porozumienie akcjonariusza Aquanet ustaliło metodykę podziału kosztów inwestycyjnych. Prezentacja przedsięwzięć inwestycyjnych Aquanet na Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej oraz Komisji Finansów i Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Poznania miały prezentację miejsce 23 marca 2009 gospodarka ściekowa, 25 maja 2009 roku gospodarka wodociągowa oraz 15 czerwca 2009 roku program inwestycyjny na lata 2009-2014. Czerwiec 2009 roku konsultacje z akcjonariuszami Aquanet S.A. i 30 czerwca 2009 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie Aquanet podjęło decyzję o propozycji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji na lata 2010-2014. Jakie są założenia ważne dla przyjętych inwestycji? Priorytetem są inwestycje tam, gdzie wnioskujemy o dofinansowanie ze środków unijnych i mające na celu spełnienie wymogów i polskich i unijnych, w tym w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Aktualizuje tam się wiedzę w zakresie kosztorysów inwestorskich, przetargów, umów, weryfikacji poziomu cen i oczywiście wpisuje się realny przebieg procesu inwestycyjnego. Wiemy, że ta dokumentacja projektowa dla dużych projektów, jej przygotowanie trwa około 12 miesięcy. Tak wyglądają wartości nakładów w latach bez dotacji z Funduszu Spójności i z naszego funduszu przedakcesyjnego ISPA. Tak wyglądają wartości nakładów w latach 2010-2014 z dotacją z Funduszu Spójności i z Funduszu ISPA. Pan Lewandowski mnie zapytał, jak to się ma do roku poprzedniego. Proszę państwa, wartość inwestycji na okres tych 5 lat 2010-2014 to jest 670 milionów złotych, natomiast na lata 2009-2013 ta kwota była wyższa o 105 milionów złotych, wynosiła 775 milionów złotych. Chciałabym tu zaznaczyć, że my w 2010 roku rozliczamy się ze środków przedakcesyjnych ISPA na te nasze kontrakty, które mieliśmy zawarte. Także w kolejnych 5 latach ta wartość tych inwestycji ogółem spada. I kluczowe zadania w ramach tego programu. W zakresie wodociągów to jest stacja uzdatniania wody Mosina, ujęcie Dębina i stacja uzdatniania wody Wiśniowa. W zakresie kanalizacji, bardzo ważny dla miasta Poznania, kolektor prawobrzeżny drugi, przepompownia ścieków hetmańska, kanalizowanie obszarów peryferyjnych miasta Poznania, chodzi o Szczepankowo, Starołękę oraz gminy Kórnik, Luboń, Mosina. Murwana Goślina to jest ten kolektor sanitarny Trojanka i kanały w jego zlewni. Swarzędz to jest rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Grudzińskiego. I w zakresie oczyszczalni ścieków. Centralna oczyszczalnia ścieków, rozpoczęcie hermetyzacji osadników wstępnych. Lewobrzeżna oczyszczalnia ścieków, modernizacja oczyszczalni, ona będzie kończona już w przyszłym roku zgodnie z programem. Oczyszczalnia ścieków Borówiec, modernizacja i oczyszczalnia ścieków Mosina, modernizacja i rozbudowa. I z Funduszu Spójności, te wnioski, które zostały przygotowane przez Aquanet, to pozwoliłam sobie zebrać tyle zadań, ile w tym pierwszym wniosku zostało ujętych. To jest kwota prawie 910 milionów złotych. Wniosek został złożony w grudniu 2008 roku. 3 lutego 2009 roku przeszedł pozytywną ocenę według kryteriów formalnych. 13 lutego 2009 to jest pozytywna ocena wniosku według kryteriów merytorycznych pierwszego stopnia i jest na ukończeniu ocena według kryteriów merytorycznych drugiego stopnia. Projekt ma trzecie miejsce na liście rankingowej. I Aquanet przygotowuje drugi taki blok zadań inwestycyjnych, w których są zawarte takie zadania. Pozwoliliśmy sobie je wpisać. To jest wartość tych zadań czysta, prawie 40 milionów złotych netto i projekt planuje się złożyć ten wniosek do Funduszu Spójności w pierwszym kwartale 2010 roku. Wymagany jest oczywiście bardzo wysoki stopień przygotowania tych zadań i w zakresie tego zadania mamy wysokie przygotowanie, ponieważ w 86% mamy pozwolenie na budowę, w 86% mamy specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonawstwo. I pozwolę sobie w tym miejscu powiedzieć, że proszę Państwa, rozwój tych budowa, realizacja tych inwestycji zapewnia rozwój Poznania i aglomeracji poznańskiej. Pozwolę sobie powiedzieć, że są bardzo dobre środki dla miasta Poznania, ponieważ środki pozyskane ze środków unijnych, ich wartość potem przy amortyzowaniu, ta wartość amortyzacji ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej nie podlega, nie jest wartością przyjętą do taryfowania. A więc to są bardzo ważne inwestycje, bo one będą na terenie miasta Poznania i nie będą się przenosiły w stawce taryfowej na mieszkańców Poznania i aglomeracji poznańskiej. Tak są planowane nakłady w latach 2000-2014. Pokazane są nakłady łącznie z dotacją i planowane nakłady ze środków własnych. Zgodność planu z WPI miasta Poznania. Proszę Państwa, dla takich zadań, gdzie pojawiają się nowe zadania inwestycyjne, aby uzbrojenie terenu również Czarnucha, uzbrojenie terenu specjalnej strefy ekonomicznej, nie ukrywamy, że rozważamy możliwość, aby poza taryfą dla odności wypracować tutaj inny model wybudowania tej sieci w zakresie wody, odprowadzenia ścieków i żeby utworzyć odrębną grupę taryfową. Może ta inwestycja być realizowana przez Aquanet, może być pozyskany inwestor zewnętrzny, ale to Państwu na pewno podamy do wiadomości. I w pozostałych przypadkach, gdzie nie ma inwestycji, gdzie budujemy układ drogowy, modernizujemy i nie ma tego Aquanet w swoich planie rozwoju, ta współpraca między Aquanetem i ZDM-em jest uzgodniona. Na pewno finansujemy wszystkie kolizje i na bieżąco będziemy rozmawiali w przypadku każdego układu drogowego, co w takim razie będzie finansował Aquanet, ponieważ wiemy, że z oszczędności właściwie możemy również po przetargach mieć środki finansowe na dalsze realizacje. I dlaczego należałoby przyjąć ten plan inwestycyjny? Nie można zatrzymać rozwoju inwestycji infrastrukturalnych. To jest gwarancja rozwoju i Poznania, i aglomeracji poznańskiej. Szansa na zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji poprzez pozyskanie środków unijnych i powiedzmy sobie uczciwie, teraz jest taka koniunktura, że teraz należałoby prowadzić przetargi na duże zadania inwestycyjne. Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego są motorem rozwoju w czasach kryzysu. Na pewno te inwestycje spowodują, że na rynku poznańskim nie zabraknie pracy dla naszych mieszkańców i dla pracowników i dla mieszkańców aglomeracji. I inwestycje w czasach kryzysu są na pewno tańsze, a więc tą szansę powinniśmy wykorzystać. Prawdopodobny wzrost taryf, ponieważ wniosku taryfowego jeszcze nie ma, to jest 3,5-5% i główne czynniki taryfotwórcze to moment zakończenia inwestycji, kiedy tym elementem kosztu będzie amortyzacja, koszty usług obcych, koszty energii elektrycznej, bo to zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki, zmiany kosztów finansowania inwestycji, koszty zakupu gazu, to jest też poza nami, zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki. Dziękuję za uwagę. W związku z powyższym, na podstawie artykułu 21 ustęp 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym zaopatrzeniu odprowadzaniu ścieków, proszę o przyjęcie w imieniu Pana Prezydenta niniejszej uchwały Rady Miasta.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej oraz Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej wydała opinię negatywną o projekcie uchwały, głosując 2 za, 2 przeciw i 4 wstrzymujące. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego głosowała 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący i wydała opinię pozytywną. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Nie widzę. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jest pan radny Tomasz Lewandowski w imieniu klubu radnych Lewica i Demokraci. Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, szanowne Panie i Panowie Radni. W kilku słowach postaram się w sposób bez jakiegoś takiego zabarwienia emocjonalnego, aczkolwiek w tej sprawie trudno o taki głos przedstawić kilka faktów, żeby umożliwić Państwu wyrobienie opinii na temat tego, w jaki sposób plan inwestycyjny Aquanetu w Poznaniu jest przygotowywany i jak na podstawie tegoż planu kalkulowane są taryfy. Przypomnę Państwu te wnioski, którymi skończyliśmy dyskusję na temat podwyżek cen wody w roku 2008. Wtedy, jak pamiętacie Państwo, poirytowani, że pozbawiono nas możliwości dyskutowania na temat planu inwestycyjnego, przez co przesądzono niejako konieczność wprowadzenia taryf. Obiecaliśmy sobie, obracaliśmy mediom, poznaniakom przede wszystkim, że w tym roku sprawy dopilnujemy i nie będzie takiej sytuacji, że podwyżki cen wody będą się odbywały w sposób mimowolny, bez naszej wiedzy i bez naszego realnego wpływu na te podwyżki. Jakie były wnioski? Po pierwsze, wnioski z tej dyskusji były takie, że w pierwszej połowie roku, w czasie kiedy Aquanet weryfikuje plany inwestycyjne, prezydent jako organ właścicielski, przedstawiciel organu właścicielskiego w spółce Aquanet zweryfikuje, czy wszelkie plany inwestycyjne zakładane przez Aquanet są do zrealizowania i czy miasto Poznań, pod tym pojęciem mam na myśli przede wszystkim mieszkańców Poznania, stać na realizację tych inwestycji. Mówiliśmy sobie, że ten plan inwestycyjny przede wszystkim ma być dyskutowany przez organ właścicielski, przez organy spółek i oczywiście konsultowany z odpowiednimi komisjami rady. W pierwszej połowie tego roku odbyły się 2 spotkania komisji w spółce Aquanet z pysznymi kanapkami, kawą, herbatą, grillem, na których pan prezes Chudziński opowiadał nam o 2-3 głównych inwestycjach. Nie o takie spotkanie oczywiście chodziło. Chodziło nam o pewną weryfikację tych planów pod kątem możliwości finansowych poznaniaków i pod kątem obciążenia finansowego dla spółki i wpływu tych inwestycji na wzrost taryf. We wrześniu został przedstawiony Radzie plan inwestycyjny. Komisja Merytoryczna Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zawnioskowała do prezydenta, przytoczę tutaj stanowisko przyjęte przez komisję. Komisja zwraca się do władz spółki Aquanet i prezydenta miasta Poznania o rozważenie rezygnacji z przeprowadzania niektórych inwestycji lub opóźnienia ich realizacji, tak aby dokonanie planu inwestycyjnego nie niosło ze sobą konieczności podwyżek cen wody i odbioru ścieków w latach 2009, tu jest błąd, ponad stopę inflacji. Alternatywne dla powyższego rozwiązania jest przedstawienie radnym projektu uchwały dopłat taryf z budżetu miasta. Kierując się tym stanowiskiem, między innymi Rada zdjęła ten punkt z porządku obrad, czekając na przedłożenie przez prezydenta, przez władze spółki jakichś alternatywnych propozycji. Do chwili obecnej radni nie otrzymali żadnej alternatywnej propozycji. Przedłożono dokładnie plany w tej samej treści, w której były przedkładane pierwotnie, bez chęci podjęcia jakiejkolwiek dyskusji na ten temat. Pozostawiam ocenę radnym, którzy dzisiaj będą podejmowali tą decyzję tego zachowania. Chcę tylko powiedzieć jedno, że przyjęcie planu, tego planu w tej formule i w tej treści spowoduje, że w najbliższym roku, jak pani dyrektor słusznie wskazała, ceny wody i odbioru ścieków wzrosną około 5%. W następnych latach do roku 2014 czy do 2016 będą rocznie wzrastały między 5 a 8%. Są to dane, które pan prezes Chudziński zaprezentował nam w sierpniu w trakcie pierwotnego omawiania planu inwestycyjnego. Także decydując dzisiaj o uchwaleniu tego planu, decydujemy o tym, że podwyżki cen wody corocznie będą wynosiły od 5 do 8%. I na koniec powiem tak, że z ogromnym zdziwieniem przyjąłem uzasadnienie pani dyrektor, która zachęcała radnych do głosowania za planem inwestycyjnym, przekonując, że w dobie kryzysu ponoszenie coraz większych nakładów na inwestycje wpisuje się w świetną strategię walki z kryzysem. W dobie kryzysu trzeba inwestować, ponieważ inwestycje są realizowane za mniejsze kwoty. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta filozofia jest wygłaszana tylko i wyłącznie w sytuacji, w której inwestycje te mają być realizowane z pieniędzy poznaniaków, nie z pieniędzy budżetu miasta. W wczorajszym wywiadzie udzielonym przez pana prezydenta Gazecie Wyborczym wyraźnie wskazuje się, że budżet miasta czy miasto będzie musiało ciąć wieloletni plan inwestycyjny. W latach 2010-2013 z zaplanowanych 4 miliarda 400 milionów złotych będziemy musieli okroić inwestycje do kwoty 2 miliardów 900 milionów złotych. W sposób oczywisty ta argumentacja jest niespójna i wskazuje tutaj na takie podejście, że jeżeli inwestycje są realizowane z pieniędzy podatników, poznaniaków, ich stać, je kontynuujemy. Jeżeli mają być finansowane z budżetu miasta, budżetu na to nie stać, z uwagi na kryzys finansowy należy je ciąć. Konstatując, Szanowni Państwo, z pełnym przekonaniem rekomenduję czy apeluję do Państwa, żeby w poczuciu odpowiedzialności za portfele, nie tylko za budżet miasta Poznania, ale także za budżety rodzinne, za budżety firm, głosować przeciwko planowi inwestycyjnemu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Kręglecki, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam dokładnie odwrotne konkluzje w stosunku do tych, które przedstawił pan przewodniczący Lewandowski. Przede wszystkim plan inwestycyjny przedstawiony przez Aquanet jest zdecydowanie niewystarczający w stosunku do rzeczywistych potrzeb i konieczności chwili. Chciałbym państwu zwrócić uwagę, że wiele z tych najważniejszych inwestycji zostało wykreślonych, a tak naprawdę powinny być realizowane, natomiast nie ma na to w najbliższym czasie środków. Narasta ogromny problem wynikający z tego, że prace planistyczne miasta Poznania, z jednej strony podyktowane chęcią zabezpieczenia terenów przed niechcianymi inwestycjami, a z drugiej strony wychodzące naprzeciw aspiracjom mieszkańców Poznania, którzy chcieli być na terenie miasta Poznania, na przykład mieszkać w domkach jednorodzinnych. Mamy w tej chwili taką sytuację, że te aspiracje, które coraz bardziej są okazywane w związku z brakiem podaży na rynku nieruchomości działek budowlanych uzbrojonych pod inwestycje mieszkaniowe, powodują, że mieszkańcy zaczynają szukać możliwości realizacji swoich zamierzeń inwestycyjnych poza granicami miasta Poznania. Chciałbym zwrócić uwagę, że to są osoby, które z racji swojego statusu majątkowego są najbardziej predestynowane do tego, żeby wprowadzać istotny wkład finansowy do kasy miasta, do naszego budżetu. Proszę Państwa, stawiając obok te zamierzenia inwestycyjne Aquanetu, musimy bardzo poważnie się zastanowić, żeby uruchomić takie sposoby realizacji inwestycji infrastrukturalnych, które będą mogły się odbywać zarówno poza budżetem miasta, który nie jest w stanie tego obsłużyć, jak i poza budżetem Aquanetu, który dokładnie jest w tej samej sytuacji. Z budżetu, który został przedstawiony przez Aquanet, wypadły tak istotne inwestycje, jak choćby kolektor kolektor Junikowski, a chciałbym zwrócić uwagę, że pracujemy obecnie nad planem miejscowym dla ogromnego obszaru południowego Poznania za osiedlem Kwiatowym, na gruncie, który w 100% należy do miasta i który zamierzamy przeznaczyć pod budownictwo jednorodzinne. Dzisiaj przyjęliśmy plan miejscowy dla okolic Fabianowa, gdzie istotną częścią tej zabudowy jest budownictwo jednorodzinne, które na dzień dzisiejszy jest pozbawione dostępu do kanalizacji sanitarnej. I apelowanie o to, żebyśmy rezygnowali albo opóźniali niektóre inwestycje w sytuacji, kiedy zapóźnienie w realizacji tych inwestycji w stosunku do aspiracji mieszkańców Poznania jest bardzo wysokie, jest oczekiwaniem i nawoływaniem bardzo nieroztropnym. Jeżeli cokolwiek mogę zarzucić temu planowi inwestycyjnemu, to, że nie zawiera tych rzeczy, które koniecznie powinny być w najbliższym czasie wykonane. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że w obecnej sytuacji finansowej jest to wszystko, na co miasto stać. Natomiast nie rozumiem, skąd pan przewodniczący wyciągnął tak daleko idące wnioski dotyczące kształtowania taryf za wodę, bo ja posiadam troszeczkę inne informacje na ten temat. Chciałbym zwrócić uwagę, że poziom inflacji, który sądzimy, że zostanie zanotowany na koniec 2009 roku, to jest poziom 3,6-3,7%. Ja sądzę, że wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia ze wzrostem usług związanych z wodą i ściekami na poziomie, który będzie oscylował wokół tego poziomu inflacji, który został zarysowany w dokumentach GUS-u. Także zważywszy na wszystkie okoliczności i to, że pierwszy raz w historii tej Rady Miasta tak naprawdę debata na temat inwestycji odbywała się zgodnie z postulowanym przez Platformę Obywatelską trybie, aby od samego początku wprowadzić wypracowanie ostatecznego dokumentu odpowiednie organy Rady Miasta, że ten warunek został spełniony. W związku z tym z czystym sumieniem Klub Radnych Platformy Obywatelskiej poprze przedstawiony projekt uchwały w sprawie inwestycji Aquanetu.
Dziękuję. To były wystąpienia w imieniu klubów radnych. Otwieram teraz debatę indywidualną. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, te argumenty na temat zasadności czy potrzeby wprowadzenia inwestycji, one się powtarzają co roku i co roku w tym miejscu będę powtarzał i kierował te słowa do pana przewodniczącego Kręgleskiego. My się nie różnimy. Jestem w 100% przekonany o tym, że inwestycje proponowane przez Aquanet są niezbędne. Mało tego, zgadzam się z panem przewodniczącym, że są niewystarczające. I co do tego się nie różnimy. Różnimy się w tym, z jakich źródeł powinny być one finansowane. Ja cieszę się bardzo, że pan przewodniczący przywołał takie akurat argumenty, dlaczego te inwestycje Aquanetu powinny być realizowane. Otóż dlatego, żeby uruchamiać pewne sfery pola inwestycyjne na obrzeżach miasta, żeby mogły tam rozwijać się osiedla domków jednorodzinnych, żeby mieszkańcy tam mieszkający meldowali się w Poznaniu, to odprowadzali podatki, ale także, żeby powstawały różnego rodzaju inwestycje o charakterze gospodarczym. I pragnę zadać tutaj pytanie, kto czerpie zysk z tego, że właśnie tam będą lokowały się inwestycje? Z powodu wprowadzenia tych inwestycji, czyj budżet, miasta czy Kowalskiego, będzie odnotowywał zyski? Odpowiedź jest oczywista. W związku z tym, z racji tego, że na obrzeżach Poznania będą rozwijały się osiedla domków jednorodzinnych, mieszkańcy będą odprowadzali podatki w Poznaniu, budżet miasta będzie miał większy udział w PIT-cie. No to jest oczywiste, tego nie trzeba mówić. Jeżeli miasto będzie miało większy udział w PIT-cie, to proszę powiedzieć mi, dlaczego miasto nie może partycypować w finansowaniu tych inwestycji. To po pierwsze. Po drugie, mamy do czynienia, już to wielokrotnie mówiłem, ale widać na tej sali, trzeba te argumenty cały czas, co roku powtarzać. Mamy do czynienia z absolutnym kuriozum. Aquanet w sposób oczywisty jest podatnikiem podatku od nieruchomości. W tej chwili do budżetu miasta odprowadza około 20 milionów rocznie z tytułu podatku od nieruchomości. W żaden sposób nie jest zwalniany i nie jestem zwolennikiem tego, żeby był w jakimś zakresie zwalniany, ale trzeba tą okoliczność wziąć pod uwagę. W związku z tym nowe inwestycje realizowane w Poznaniu przez Aquanet, realizowane, przypomnę, poza środkami unijnymi niemalże w 100% ze środków uzyskanych ze sprzedaży wody, a więc ze sprzedaży poznaniaków, powodują także zwiększenie rok do roku wymiaru podatku od nieruchomości. Miasto nie dość, że nie dokłada złotówki do tych inwestycji, to jeszcze na tym czerpie korzyści. Uważam, że to jest niemoralne. Uważam, że to jest po prostu niemoralne. A więc, panie przewodniczący Kręgleski, w 100% zgadzam się z stwierdzeniami podnoszonymi przez pana, że te inwestycje są potrzebne. Różnimy się tylko w zakresie tego, z jakich źródeł te inwestycje powinny być finansowane. Jeszcze jedno, szanowni państwo. Miejmy świadomość tego, że wszelkie cięcia budżetowe i chude lata, które zapowiadał pan prezydent, jesteśmy tego świadomi, jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, jesteśmy tego świadomi, są wynikiem tego, że wpływy do budżetu miasta z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, z PIT-u i z CIT-u, drastycznie zmalały. W wyniku tego miasto będzie cięło inwestycje swoje. Moglibyśmy, panie przewodniczący, zacząć dyskusję, czy budowa ulicy Świętego Wawrzyńca, czy poszerzenie ulicy Obornickiej także nie jest konieczne, także nie jest bezwzględne. Oczywiście, że jest, ale z racji na sytuację budżetową miasto te inwestycje odkłada na przyszłe lata albo na ten okres z nich rezygnuje, bo to jest racjonalne, bo nie mamy pieniędzy. Nie mamy pieniędzy w budżecie miasta. A jeżeli ten budżet jest wynikową podatku PIT i CIT, to proszę mi powiedzieć, skąd budżety rodzinne, skąd budżety firmowe stać na podwyżki w cen wody i odbioru ścieków? Dlaczego nie bierzemy tego pod uwagę? Pytanie i głosowanie, które za chwilę się odbędzie, będzie tak na dobrą sprawą odpowiedzią na pytanie, czy jesteśmy odpowiedzialni tu tylko i wyłącznie za budżet miasta, czy także za budżety rodzinne. W moim przekonaniu także za budżety rodzinne, dlatego wniosek, który skierowałem o głosowanie przeciwko temu planowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Ja króciutko tu chciałem sprostować pana radnego Kręgleskiego. Otóż prawdziwa dyskusja o planie rozwoju i modernizacji Aquanetu była w poprzedniej kadencji, kiedy został powołany międzyklubowy zespół, który spotykał się regularnie co wtorek, z wyjątkiem oczywiście wtorków sesyjnych, i dokładnie ten plan rozwoju i modernizacji analizował. Teraz to, co było, no to była taka obwiezienie radnych, poczęstowanie ich i pokazywanie, jak to wszystko będzie pięknie, jak zgodzimy się na inwestycje. Ja po pierwszym spotkaniu po prostu przestałem w tym uczestniczyć, bo tak naprawdę nikt z tego spotkania nic konkretnego nie mógł się dowiedzieć. Rok temu uchwalaliśmy plan rozwoju i modernizacji i uważam, że to jest ten wybór, tak? I wydaje mi się, że są możliwe referenda gminne i wydaje mi się, że doszliśmy do takiego momentu, że powinniśmy zrobić w Poznaniu referendum. Czy mieszkańcy chcą wspaniałych i pięknych wodociągów i kanalizacji na swój koszt, czy wolą, żeby to trochę później nastąpiło, ale jednak, żeby to było też z budżetu miasta. Szanowni Państwo, dzisiaj o 5% po stworzeniu tych inwestycji wzrosną opłaty, chociażby związane z amortyzacją tego, co zrobimy, i w związku z tym wydaje mi się, że wpadliśmy w pętlę, z której już nie wyjdziemy. Pętla, która w tej chwili została otwarta, powoduje, że mieszkańcy Poznania z roku na rok będą płacić coraz więcej za wodę i końca nie widać. Nie widać końca podwyżek. One będą coraz większe. Dlaczego mówimy teraz o 5%? No powiedzmy sobie szczerze, w tym roku będzie wyjątkowo 5%. Myślę, że za rok będzie to znacznie większa podwyżka, zwłaszcza, że będzie już po wyborach. I apeluję do największego klubu Platformy, który w końcu ma takie poparcie w mieście, może w tej jedynej sprawie by trzeba było zapytać się mieszkańców Poznania, czego od was oczekują, wybierając was do rady, bo ja zdaje się nie widziałem w niczyjej reklamówce wyborczej, że będziecie podnosić bez opamiętania ceny wody. raczej wszyscy mówili o obniżaniu cen, o obniżaniu podatków. I w związku z tym myślę, że jest już czas na to, by wywołać referendum gminne na temat dalszej polityki Aquanetu i miasta wobec Aquanetu w sprawie polityki inwestycyjnej. Czego oczekują mieszkańcy? Bo wydaje mi się, że tutaj gro z nas, tak mnie się wydaje, po prostu jak gdyby zgubiło to posłanie, z którym szło do Rady Miasta i być może, a może ja się mylę, a być może ja nie mam racji. I myślę, że nie powinniśmy się bać, jeżeli argumenty tego, że chcemy rozwoju miasta, przemówią do mieszkańców, to wypowiedzą się, że tak, podwyższajmy w nieskończoność ceny wody, inwestujmy, Poznań będzie piękny, mokry, z piękną kanalizacją, a jeżeli te argumenty nie przemówią, to poznaniacy stwierdzą, że no, boleliby trochę później, ale mniej chcą płacić. Chcą więcej się myć jednak we własnym zakresie, niż żeby potem inni się myli, a oni nie będą mogli. W związku z tym apeluję do kolegów z Platformy, zorganizujmy referendum gminne na temat dalszej polityki związanej z firmą Aquanet w mieście i inwestycjami kanalizacyjno-wodociągowymi.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski, bardzo proszę.
Panie radny Grześ, referendum odbędzie się w przyszłym roku, kiedy mieszkańcy pójdą głosować i oddadzą głos albo na pana radnego Grzesia, albo na pana radnego Wojciecha Kręglewskiego i wówczas się dowiemy, które argumenty poruszane w debatach są bardziej czytelne dla mieszkańców Poznania. Natomiast wracając do meritum. Postulowaliśmy jako Klub Platformy Obywatelskiej, aby udrożnić system wspierania tych mieszkańców miasta Poznania, którzy nie są w stanie zapłacić rachunków za wodę. I z tego, co wiem, ten system został przez pana prezydenta Kruszyńskiego udrożniony i funkcjonuje. Odnosząc się do pana radnego Lewandowskiego, być może poczucie i ocena moralności wynika z różnicy poglądów politycznych, które reprezentujemy i światopoglądowych. Ale ja uważam, że moralnym jest wsparcie człowieka biednego, natomiast niemoralnym jest właściciela dużej willi za kilka milionów wspieranie dotacją przedmiotową w postaci dopłat do wody i ścieków, którą miasto Poznań by miało realizować. Nie widzę takiej sytuacji, abyśmy mieli odstąpić od rynkowego kształtowania cen ścieków i wody na rzecz przedmiotowego dotowania wszystkich bez względu na to, czy tego potrzebują, czy też nie potrzebują. Jeżeli mamy udoskonalać system wspierania osób, które nie są w stanie zapłacić za świadczone usługi komunalne, to ja mogę się spotkać z panem radnym Lewandowskim i spróbować intelektualnie zmierzyć się z tym problemem. Natomiast jak pan radny będzie mnie namawiał do tego, żeby bez względu na to, czy ktoś chce, czy nie chce, na siłę uszczęśliwiać go dotacją ze strony miasta, to wówczas nie widzę możliwości spotkania się, bo jest tu zdecydowana różnica naszych poglądów. Ja chciałbym, abyśmy na problem usług komunalnych patrzyli dokładnie tak samo, jak na problem wszystkich usług realizowanych przez różne podmioty, nie tylko przez podmioty związane z miastem, ale również podmioty, które funkcjonują albo w sferze całkowicie komercyjnej, albo podmioty, które zależą od decyzji gremiów wyższych, jakim jest Sejm Rzeczpospolitej. Proszę zwrócić uwagę, że usługi komunalne świadczone przez miasto to jest zaledwie część obciążeń, które każdy obywatel tego kraju ponosi z tytułu korzystania czy to z nieruchomości, czy właśnie ze świadczeń socjalno-bytowych, z których na co dzień musi korzystać. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że idziemy właściwą drogą, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że bez względu na to, czy zapłaci mieszkaniec Poznania osobiście, czy zapłaci za niego budżet miasta. To tak czy tak, są to pieniądze zawsze z tej samej kieszeni, z kieszeni wspólnoty miasta Poznania. I nie oszukamy liczb. Jeżeli spowodujemy, że wprowadzimy dotację za ścieki i wodę przedmiotową dla wszystkich, to o tyle uszczuplimy możliwości inwestycyjne miasta i o tyle uszczuplimy możliwości realizacji tych inwestycji, które już dawno zostały, powinny być zostać zrealizowane, a na które na dzień dzisiejszy nas nie stać. Ja sądzę, że z tym problemem zmierzymy się, rozmawiając o przyszłorocznym budżecie, gdzie uświadomimy sobie tak naprawdę, że nawet największe intencje, najszlachetniejsze intencje w konfrontacji z mizerią budżetową i z tym, że należy te intencje wpisać w konkretną pozycję budżetową, w której prawa strona będzie się równała lewej, nie jest takim prostym zadaniem i tak naprawdę, panie radny, nie ma nic wspólnego z tym, co pan nazywa podejściem moralnym czy niemoralnym. Liczby są bezwzględne. Można, ja zawsze to tak mówię, że ojciec nie wiem, jak może kochać swoje dzieci, ale jak go na to nie stać, to dzieciakom czekolady nie kupi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Gobelny.
Szanowni Państwo, chyba po raz drugi, może trzeci, po ubiegłym roku także debacie przy tym punkcie i debacie budżetowej zaczyna się debata troszeczkę o filozofii funkcjonowania miasta. I to jeszcze raz podkreślę, takiej filozofii, której politycy powinni się spierać, takiej bardziej, czy to zarządzanie miastem ma być bardziej lewicowe, czy bardziej prorynkowe. To jest spór, który w rzeczywistości występuje w wielu gospodarkach. Tak naprawdę dopiero w tej chwili po 18-19 latach transformacji pojawił się w samorządzie miasta Poznania. Jednak ten spór mimo wszystko powinien obejmować pewne elementy, które w gospodarce są uznane przez obie strony sporu, zarówno tych, którzy promują rozwiązania lewicowe, jak i tych promujących rozwiązania prorynkowe. Otóż inwestycje w dobie kryzysu są przez obie strony uznawane za inwestycje, które przeciwdziałają kryzysowi, za elementy, które przeciwdziałają kryzysowi. Po pierwsze, dlatego, że pobudzają rynek, dają pracę. Po drugie, dlatego, że tak naprawdę korzystają również z pewnych elementów koniunktury i są tańsze. W związku z tym odsuwanie w czasie inwestycji powoduje zwiększenie bezrobocia i tak naprawdę powoduje również podniesienie kosztów poszczególnych inwestycji. Ja nie tylko w okresie kryzysu uważam, że miasto Poznań powinno dużo inwestować, także w okresie koniunktury tak uważałem. A w ogóle uważam, że w tej chwili Polska jest na takim etapie rozwoju, że inwestycje są podstawowym elementem decydującym o przyszłości także naszego miasta. Ale oczywiście w kryzysie to jest jeszcze istotniejsze. Niestety kryzys ma tę wadę, że jest mniej pieniędzy na inwestycje. Można się zadłużyć do maksymalnych rozmiarów, na które prawo pozwala i to zapewne Poznań w najbliższym czasie zrobi, ale już bardziej zadłużyć się nie można. Więc albo pozostaje cięcie wydatków bieżących, albo cięcie inwestycji. Pewnie trzeba będzie robić jedno i drugie, natomiast dobrze wiemy, że cięcie wydatków bieżących jest w samorządach niezwykle trudne. Są dwie grupy wydatków bieżących, które dominują. To są wydatki oświatowe i wydatki na komunikację publiczną. Obie grupy wydatków bardzo trudne do zredukowania. W związku z tym tak naprawdę niestety, mówię to z przykrością, będzie cięcie inwestycji. Pytanie teraz w tej debacie jest takie, jak bardzo będzie, jak daleko idące będzie to cięcie inwestycji. Moim zdaniem należy zrobić wszystko, żeby maksymalny zakres inwestycji zarówno realizowanych przez miasto, jak i powiązane z nim jednostki ochronić. I akwanet jest niestety jedną z takich istotnych powiązanych jednostek, który ma największy program inwestycyjny. Chciałbym też zaznaczyć, że ten program inwestycyjny nie wynika tylko z tej potrzeby, o której tutaj dyskutujemy, ale także z wymogów przepisów prawa. Do 2015 roku w aglomeracji poznańskiej, rozumianej jako aglomeracja wodociągowa, to jest specjalna kategoria aglomeracji wynikająca z przepisów o ochronie środowiska, to nie jest to, co popularnie nazywamy aglomeracją. jednym słowem, na obszarze, w którym działa w tej chwili przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne poznańskie, musi być 98% przyłączenia do kanalizacji. Jeżeli nie, nie spełnimy wtedy norm unijnych. Tak naprawdę Polsce grożą kary, a Ministerstwo Środowiska nie będzie miało innego mechanizmu, jak powiedzieć, że te kary muszą podnieść samorządy, które odpowiadają za daną dziedzinę. W związku z tym do 2015 roku musimy zrealizować duży program inwestycyjny. Lepiej go realizować teraz, kiedy te inwestycje są tańsze, bo można go zrealizować w sumie znacznie niższym kosztem niż wtedy, kiedy te inwestycje będą droższe. Po drugie, proszę Państwa, tak naprawdę można już w tej chwili prognozować, jakie będą ceny w kolejnych latach. To nie jest tak, że te ceny będą jakieś przypadkowe. Jeżeli będziemy realizować ten wieloletni plan inwestycyjny, prawdopodobnie podwyżka wody, znaczy cen za wodę i ścieki w przyszłym roku, w 2010, tak jak pan radny mówił, jak to powiedział, po wyborach, ale tym razem jeszcze przed wyborami, będzie poniżej 4%. Prawdopodobnie w granicach 3,9%. I też myślę, że mieszkańcom Poznania jasno trzeba mówić, jakie są perspektywy, także po to, żeby nie zaskakiwać tym, co się dzieje w naszej gospodarce. To jest druga uwaga. Gdybyśmy chcieli rozważać, z jakich inwestycji, jakie inwestycje w systemie wodno-kanalizacyjnym odłożyć na później, to powinniśmy pewnie zastosować kryterium efektywności. Powinniśmy odłożyć na później te najmniej efektywne inwestycje, tak? Czyli te, które w najmniejszym stopniu będą obciążały cały system, tak? Jednym słowem, najmniej będą obciążały mieszkańców, tak? No to jakie by to były? No to tak naprawdę tam, gdzie zabudowa jest najbardziej rozproszona, albo tam, gdzie modernizujemy system, tak naprawdę, który już w tej chwili funkcjonuje. A więc pewnie Starołęka Mała, pewnie kolektor prawobrzeżny, pewnie Szczepankowo. Tak? No pytanie tak naprawdę, czy to byłoby zgodne z naszą filozofią, którąśmy tutaj preferowali na tej sali, także dofinansowując w tym zakresie inwestycje w kanalizację deszczową. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę odsunięcie inwestycji na Starołęce pozwoliłoby nam również odsunąć inwestycje z budżetu miasta Poznania w kanalizację deszczową. Więc miałoby podwójne działanie. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem w tej chwili zwolennikiem zaproponowania takiego rozstrzygnięcia Radzie Miasta Poznania, szczególnie, że tak naprawdę efekt na przykład przesunięcia tej inwestycji na podwyżki cen wody może doszedłby do 1 grosza, ale tak naprawdę myślę, że mogłoby się okazać, że nawet nie jest to kwestia groszowa. W związku z tym wydaje mi się, że ten program jest programem optymalnym. Jedno ustosunkowanie się do kwestii referendum. Proszę Państwa, gdybyśmy chcieli referendum robić, to powinniśmy referendum robić o całym programie inwestycyjnym, a nie jego wycinku. Bo jak będziemy robić kiedykolwiek referendum o jednym temacie inwestycyjnym, tak, to generalnie wyniki referendum są, powiem, właściwie do przewidzenia. Natomiast jeżeli mieszkańcy, tak jak my na tej sali, będziemy mieć alternatywę do wyboru, to tak naprawdę nie wiemy w pełni, co wybiorą. Można tylko pewne rzeczy przewidywać. I takie referenda mają miejsce w dobrze rozwiniętych demokracjach. Ale też musimy uważać, jak chcemy kierować tym miastem. W prostym referendum najprawdopodobniej mieszkańcy dzisiaj, przy dzisiejszym stanie świadomości, zagłosują bardziej za komunikacją indywidualną niż komunikacją zbiorową. Mimo że wiemy w teoriach rozwojowych, że należy preferować komunikację zbiorową, a nie indywidualną. W związku z tym podawanie takich prostych rozstrzygnięć pod referenda wymaga tak naprawdę najpierw bardzo znaczącego programu edukacyjnego, tak żebyśmy wszyscy znali pewne sposoby zarządzania miastem. My na tej sali w sposób naturalny mamy pewne większe możliwości poznania tych metod zarządzania miastem. Dlatego mieszkańcy wybierają nas, abyśmy się w tym zakresie wspierali. I myślę, że te debaty mają swoje istotne znaczenie. Jeszcze raz podkreślę, ja w tych debatach stoję bardzo wyraźnie na stanowisku, aby preferować inwestycje rozwojowe, w ten sposób pobudzać rynek. I chciałbym także zwrócić Państwa uwagę, że tak naprawdę w ostatnich 20 latach, bo to jest polityka, którą stara się Poznań prowadzić przez 20 lat, ta polityka się sprawdza. Tak naprawdę wszystkie elementy wskazujące, oceniające rozwój Poznania pokazują wyraźnie, że ta filozofia przyjęta przez Poznań się sprawdza. Więc wydaje się, że szczególnie w okresie kryzysu powinna być ona z pełną konsekwencją realizowana. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie prezydencie, krótko postaram się. Także zgadzam się z pana zdaniem o tym, że w trakcie kryzysu należy inwestować. Co do tego nie ma wątpliwości, jest zgoda i na bazie przekonania o tym możemy prowadzić dyskusję. Tyle tylko, że w pana publicznych wypowiedziach znalazły się słuszne skądinąd uwagi, że plan inwestycyjny będzie trzeba przyciąć do realnych możliwości budżetowych. I to wydaje się być oczywistym. I ja o tych również realiach budżetowych, budżetów rodzinnych i firmowych mówiłem. Jeżeli stosujemy pewną miarę, stosujmy ją tą samą miarę do budżetu miasta i do budżetów rodzinnych i budżetów firm. Bo jeżeli uznajemy, że miasto na inwestowanie nie stać i musimy ciąć inwestycje, to dlaczego uznajemy, że mieszkańców i firmy na takie inwestowanie stać? Chciałbym zwrócić uwagę też na pewną niekonsekwencję. Otóż byłbym gotów zgodzić się z przewodniczącym Kręgleskim, czyniłem to mam wrażenie rok temu, kiedy mówił, że nie jest moralnym dotowanie i czynienie pewnych przysporzeń wszystkim. Zgadzam się. Tylko, że panie przewodniczący Kręgleski, proszę powiedzieć, co w przeciągu tego roku, od naszej dyskusji sprzed roku, zrobił prezydent i rządzący w Radzie największy klub, aby te dysproporcje zmienić. Proszę powiedzieć, co się stało, w jaki sposób państwo pracowaliście nad taryfami, tak żeby w pewien sposób rozróżnić, czy zweryfikować, no, wprowadzić nowy podział na nowych taryf. Nie zrobiono nic, więc dzisiaj podnoszenie tego typu argumentu jest po prostu, no, by nie użyć słowa niemoralne, ale przynajmniej jest nie fair. I chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jeden fakt. Otóż może zgodziłbym się na finansowanie inwestycji...
Przepraszam, panie radny, państwa, którzy w muszli koncertowej, która tak pięknie daje nam nagłośnienie, proszę, żeby się tą rozmową zajęli może gdzieś indziej, bo czasami równolegle słyszę i panią radną, i pana radnego Lewandowskiego i nie wiem, kogo mam słuchać. Bardzo proszę.
Panią radną oczywiście, tak jest. Panie przewodniczący, byłbym nawet w stanie zgodzić się z takim zdaniem, że te inwestycje powinny być finansowane w części, nie w całości, bo temu się przeciwstawiam, ale w części przez wszystkich poznaniaków, pod warunkiem jednego mechanizmu, który jest do dyspozycji miasta, a mam wrażenie, że nie jest wykorzystywany, mianowicie tego, że mieszkańcy, na rzecz których konkretne inwestycje kanalizacyjne są realizowane, płacą więcej. Jest taki mechanizm, ten mechanizm objawia się pod postacią opłaty adiacenckiej, który zupełnie nie jest stosowany, panie prezydencie. Tak, no wpływy z opłaty adiacenckiej w ostatnich latach pokazują, że no, skupiamy się głównie na tej części.
Proszę dokończyć wypowiedź.
Pani radna mi kilka sekund zabrała stąd. Są realizowane głównie z decyzji podziałowych. Natomiast w żaden sposób, czy naprawdę w sposób nieznaczny, wpływy z opłaty adiacenckiej dotyczą podniesienia wartości danej nieruchomości. Nie wiem, czy jest to świadoma decyzja i polityka władz miasta, czy pewne niedopatrzenie, ale jeżeli chcemy być konsekwentni, to bądźmy. To bądźmy. Jeżeli będziemy konsekwentni we wszelkich właśnie pobieraniu opłat za wzrost wartości nieruchomości, to będziemy mogli także w sposób otwarty i taki zdecydowany rozmawiać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Wosicki.
Panie przewodniczący, szanowni radni, ja tutaj może trzeba by tylko kontynuował wypowiedź poprzednika, bo też chciałem nawiązać do tego stwierdzenia pana przewodniczącego a propos tego finansowania podmiotowego, a nie przedmiotowego. Więc generalnie z zasady się z tym zgadzam, natomiast właśnie już rok temu o tym rozmawialiśmy. Mówimy, że tu jest taki ten system, obowiązuje tej fundacji, która Aquament prowadzi, ale jest to, i wtedy już o tym mówiliśmy, jest nieefektywne i temu też się przyglądałem. Była mowa o tym, że nie ma nawet komu prowadzić. tutaj tej fundacji, ponieważ fundacja jest w akwanecie, ma organizacja społeczna, te pieniądze rozdziela. To była mowa też, mówiliśmy o Caritasie, to rozmawiałem z księdzem dyrektorem, okazało się, że jest to bardzo, jak się o tych mechanizmach dowiedziałem, nikt nie chce tego brać, dlatego że jest to obwarowane wieloma biurokratycznymi warunkami. Tam musiałby zatrudnić ileś osób, które to rozdzielałyby. Koniec końców ta pomoc jest też symboliczna, bo to około 20 zł tam maksymalna pomoc do rachunku wynosi. Także ten regulamin, to wszystko jest, funkcjonuje słabo i to co do zasady owszem, natomiast bym oczekiwał, nie wiem, jakiegoś działania, może nawet jakiegoś zespołu, żeby to dopracować i rzeczywiście, że ta pomoc, jeżeli taka wola jest, no to żeby ta pomoc rzeczywiście była efektywna i sprawna. Dwa, taka uwaga też bardziej natury ogólnej, bo tak często tu sprze takie w zależności od sytuacji, no albo się mówi o konieczności zwiększenia budżetu miasta, albo się nawiązuje do elementów polityki wolnorynkowej itd., itd. I się mówi, że trzeba płacić za usługi. No więc ja tylko chciałem przypomnieć, że jak gdyby, że ten liberalizm no, polega na tym, że płacimy za usługi, ale też płacimy niskie podatki, że trzeba się zdecydować się, albo niskie podatki i wtedy rzeczywiście płacimy za komunikację, za wodę, za wszystko, albo wysokie podatki i wtedy w jakimś sensie no, przejmuje czy miasto, czy państwo pewne finansowanie pewnych rzeczy. Żeby tutaj tą równowagę jakoś próbować znaleźć, no przypomnę, że póki co no, jesteśmy ten Dzień Wolności Podatkowej chyba gdzieś w połowie roku, obchodzimy, nie licząc haraczu na ZUS, także de facto większą część wypracowanego dobra narodowego jest w rękach właśnie różnych budżetów państwowych, miejskich i tak dalej, także że takie właśnie apelowanie, że każdy powinien płacić za swoje, no w tym wypadku jest jakby też takie w rażącej sprzeczności no, z rzeczywistością stoi. I stąd wszelkie działania, które właśnie w jakiś sposób w jedną albo drugą stronę, no właśnie te budżety mieszkańców ochronią, są bardzo ważne, bo w tej chwili z jednej strony drenujemy te budżety podatkami, z drugiej strony drenujemy te budżety właśnie podnoszeniem różnorakich opłat. Ja tylko powiem, że w tej chwili duża rodzina, no wychowująca piątkę, siódemkę dzieci, która powiedzmy zużywa 3 metry na osobę, czyli o połowę mniej niż, bo mówię o swojej rodzinie, o połowę mniej niż przydział. Pamiętam, że jak kiedyś nie miałem licznika, to 6 metrów na głowę liczyli. Według licznika około 3 metrów zużywam. No to ten rachunek wynosi przeszło 300 zł na 2 miesiące, prawda? No to jest naprawdę spore obciążenie. W tym jeszcze są jakieś podatki różne, VAT-y i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę to są, więc jak ja słyszę o kolejnych podwyżkach i też mam akurat do czynienia z wieloma rodzinami, które z tymi rachunkami się borykają. Z drugiej strony widzę, że tam ewentualnie od tego funduszu tam 20 zł jakiejś pomocy można otrzymać po spełnieniu pewnych jeszcze biurokratycznych różnych wypełnieniu warunków. No nie jest to, naprawdę nie wygląda to dobrze, więc jak ja generalnie już nie wnikając w tą dyskusję, czy inwestycje potrzebne, czy nie oczywiście potrzebne, no to jak słyszę o tych kolejnych podwyżkach, no to trochę mi się włos na głowie jeży, bo na pewno patrząc na przeciągu 10 lat, powiedzmy, to widzimy na tych budżetach normalnie, że ta woda rzeczywiście w porównaniu czy z pensją średnią, czy z jakimś takim procentem w budżecie bardzo, bardzo znacznie wzrosła. Także tutaj jakby no, podzielam te obawy tych, czy te głosy, które się obawiają, że te inwestycje, koszty inwestycji przerzucane są w nadmiernej mierze na użytkownika ostatecznego. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. W kwestii inwestowania w przyszłości, przy tym w tej kwestii, nad którą dyskutujemy, jak odnieść się do planu zaproponowanego przez Aquanet, czy przez pana prezydenta oraz w zbliżającej się debacie budżetowej, jest pewien punkt, który nie pozwala nam znaleźć z prezydentem wspólnego języka. Ten punkt dotyczy kwestii pewnej sprzeczności, która się pojawia, więc tezy o tym, że w warunkach pewnego osłabienia rozwoju, czy jak to woli, kryzysu, lepiej jest inwestować, bo koszty inwestycji są niższe, a jednocześnie o tym, że mamy zdecydowanie mniejsze wpływy i tu się pojawia problem, czy to znaczy jednocześnie mniejsze możliwości inwestowania. Otóż prawie wszystkie szacunki kosztów inwestycji, do których miasto się przymierza, sporządzone zostały w warunkach znacznie większych kosztów inwestowania. W związku z tym w sumie pozycji związanych z finansami w przypadku Aquanetu czy w przypadku całego miasta mamy do czynienia z założeniem kosztów inwestycji wedle tego, co się działo do tej pory. Biorąc pod uwagę, że dosyć nieroztropna polityka rządu doprowadziła do zmniejszenia potencjału finansowego i możliwości inwestycyjnych miast poprzez niepamiętanie o tym, że my mamy udział tylko w podatku VAT, a nie tylko w podatku od osób fizycznych, a nie w podatku VAT. Ta dziwna polityka doprowadziła do naszych kłopotów, ale przecież te mniejsze dochody rzędu około 200 milionów rocznie są mniej więcej skojarzone ze spadkiem kosztów inwestycji, które w przypadku naszego miasta można oszacować na około 200 milionów rocznie. W związku z tym oto pojawia się zasadnicze pytanie. Z punktu widzenia bilansu rachunkowego mamy kłopot z podejmowaniem inwestycji, bo nie przeszacowaliśmy, i to jest zresztą niemożliwe, jak się wydaje, kosztów inwestycyjnych. Więc w jakim miejscu jesteśmy? Dla oceny i tego projektu, i wszystkich innych, ta kwestia jest natury podstawowej. Czy wpływy do miasta się zmniejszyły? Nikt nad tym nie dyskutuje, ale czy możliwości inwestycyjne miasta w ciągu przynajmniej 2-3 lat zmniejszyły się, czy nie? Być może pozostają na podobnym poziomie rzeczowym, choć znacznie mniejszym poziomie finansowym. I to jest kwestia, którą dobrze byłoby przy okazji tego wyjaśnić sobie, bo łatwiej nam będzie to ocenić, a już z całą pewnością w przypadku wieloletniego programu inwestycyjnego i budżetu miasta ten szacunek będzie niezbędny. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja krótko. Zgadzam się całkowicie z panem prezydentem, jeśli chodzi o referendum. Nie zgadzam się z panem radnym Kręgleskim. Wybory samorządowe nie są żadnym referendum. Wiemy dobrze, że nawet podejrzewam, gdybym pana radnego Kręgleskiego spytał o programy poszczególnych kandydatów na prezydentów miasta, to może by 2-3 pan wymienił, z pozostałym by miał pan problemy i ja też. Także no, generalnie pokazuje się, że wybory są generalnie polityczne plus pan prezydent Grobelny. Natomiast te referenda, myślę, są chociażby ważne, o których mówił pan prezydent, z powodu też również edukowania społeczeństwa. I wydaje mi się, że powinniśmy się zastanowić nad tym, jeżeli nawet nie w tej kadencji, to być może takim okazją będą wybory do rad osiedli, które będą w jednym terminie i być może koszty już będą poniesione związane z tymi wyborami. Być może obciążyć jeszcze komisję właśnie pracą przy referendach i być może przy tej polityce miasta wieloletniej, by przy każdej kadencji rady no, nie było zmian decyzji czy ponownie ciągłych dyskusji na ten temat, być może trzeba było się zastanowić, żeby właśnie wykorzystywać te terminy do takich strategicznych działań miasta, ponieważ to, że komuś się podoba prezydent Grobelny, to wcale nie znaczy, że podobają mu się podwyżki wody, tak? Albo odwrotnie, komuś się podobają podwyżki wody, ale akurat się nie podoba prezydent Grobelny. No może tak być i dlatego nie można łączyć pewnych działań w mieście z wyborami samorządowymi. To jest jakaś tam referendum, ale w sprawie ogólnej polityki, często polityki krajowej, a nie samorządowej. Także tutaj nie przesadzajmy. Natomiast cieszę się, że tutaj zdanie pana prezydenta co do referendum nie jest na nie i być może w następnej rzeczywiście kadencji, kto tam z nas się znajdzie, zastanowi się nad tym, żeby rzeczywiście wykorzystując wybory samorządowe, taką politykę, czy wymagać od mieszkańców zainteresowania się polityką miasta i wymagać od mieszkańców pewnych konkretnych wyborów. I z tego się cieszę, że jak gdyby tutaj nie było tego głosu pana prezydenta na nie. Ja jednak pozostanę przy tym, że mieszkańcy, no bo referendum jak widzę się nie odbędzie w tej sprawie, no, że mieszkańcy jednak nie chcą podwyżek cen wody, więc pozwolę sobie głosować przeciwko tej uchwale.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Szanowni Państwo, pierwsza uwaga co do ogólnych możliwości finansowych miasta, trochę odpowiadając na uwagę pana radnego Szczucińskiego. Jeszcze raz przypomnę, proszę Państwa, biorąc pod uwagę nasze możliwości zadłużenia i to do tego, że i tak zamierzaliśmy dojść w najbliższych latach do maksymalnego poziomu zadłużenia, spadek dochodów o 100 milionów powoduje, że spadek wydatków jest o 160 milionów. W związku z tym spadek wydatków jest znacznie szybszy, 60% szybszy niż spadek dochodów. To jest pierwsza uwaga. Jak do tego spojrzymy na taki wstępny bilans najbliższych 5 lat, to chcieliśmy przez 4 lata zainwestować w mieście Poznaniu, czyli z budżetu miasta Poznania, nie w mieście, tylko z budżetu miasta Poznania, 4,4 miliarda złotych. Możliwości są tak naprawdę o 1,5 miliarda niższe. To jest, przepraszam, ale 30%. Tak? Nie ma takiego spadku cen na rynku. Biorąc pod uwagę również już podpisane kontrakty, tak, na znaczną część. W związku z tym niestety spadek cen nie pokryje w żadnym wypadku zmniejszenia naszych dochodów. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że spadek dochodów w samorządach polskich, także w Poznaniu, nie wynika wyłącznie z kryzysu. W związku z tym nie jest rekompensowany przez czynniki rynkowe. Wynika ze zmian podatkowych, co niestety oznacza, że po zakończeniu kryzysu on nie wróci do poprzedniego stanu. Będzie stan niższy. No w związku z tym tak naprawdę chude lata czekają nas, nawet jak kryzys się skończy, to trzeba sobie od razu powiedzieć. I trzeba sięgać do różnych możliwości tak naprawdę, jeśli chce się utrzymać poziom inwestowania, bo można uznać, że to nie jest dobra polityka miasta. Tak? Tylko że wtedy trochę powiem, trzeba to dokonać także w wyborach jednak, ponieważ ja jestem zwolennikiem takiej polityki miasta i to dosyć konsekwentnie. Opłaty adiacenckie, chcę tylko przypomnieć, że w tej chwili intensyfikujemy pracę nad poborem opłat adiacenckich także ze względu na inwestycje infrastrukturalne, nie tylko podziałowe, nie tylko podziały nieruchomości. Ich jest relatywnie niewiele, bo proszę pamiętać, że to jest związane z bezpośrednim podłączeniem nieruchomości do inwestycji. My z budżetu miasta takich inwestycji dzisiaj realizujemy tylko w zakresie dróg i przyłączenia do wód deszczowych, do odbioru wód deszczowych. W zakresie wody i kanalizacji sanitarnej nie realizuje tego budżet miasta. W związku z tym nie ma tam opłaty adiacenckiej. Ale oczywiście tam, gdzie to jest, staramy się to robić. I wracając jeszcze do mojej poprzedniej myśli. Proszę Państwa, nasz spadek dochodów jest dobrą tak naprawdę w jakimś sensie informacją dla mieszkańców, bo to oznacza, że oni mają więcej pieniędzy, bo nasz spadek dochodów polega ze zmniejszeniu opłat przez mieszkańców PIT-u. Tak? I z tego to wynika tak naprawdę. Oczywiście to już jest poza naszą sferą. Akurat najbardziej PIT obniżono dla tych, którzy najwięcej zarabiają. Tak? To prawda. Tak? CIT spada nie ze względu na zmiany podatkowe, tylko na koniunkturę. Natomiast PIT, nasz główny podatek, bardzo istotny, tak naprawdę spada przede wszystkim ze względu na zmiany systemu podatkowego. My ten spadek najsilniej odczujemy dopiero za 2 lata. Też chciałbym bardzo wyraźnie na to zwrócić uwagę. W związku z tym te możliwości, no, proszę Państwa, powiem tak, ja bym zrozumiał tą dyskusję, gdyby ona brzmiała w taki bardzo prozaiczny sposób. Proszę Państwa, proponujemy dopłaty do usług wodno-kanalizacyjnych, do przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. W zamian tego proponujemy zdjęcie z budżetu miasta tej i tej inwestycji. Albo w zamian za to proponujemy rezygnację z takich i takich wydatków bieżących. To jest wtedy jasna alternatywa dla każdego z nas do głosowania. Wybieramy albo-albo. Tak? Tylko tak naprawdę w tej debacie taka propozycja nie pada. Ona nie pada z prostego powodu, bo nikt z nas tak naprawdę na tej sali nie chce ściąć wydatków ani bieżących w budżecie, ani wydatków majątkowych. Także trudno jest nam powiedzieć, że w związku z tym nie realizujmy tej i tej inwestycji wewnątrz firmy Aquanet. Moglibyśmy to powiedzieć dzisiaj. Tylko mamy problem, której, bo wiemy, że wszystkie są potrzebne. I to są typowe dylematy w samorządzie. Łatwiej jest nam podejmować decyzje, jak mamy dołożyć na coś pieniądze, bo to jest naturalne, wszyscy byśmy tego chcieli, bez względu na różnice polityczne i tak naprawdę trochę nawet bez względu na różnice w filozofii zarządzania miastem. Natomiast wtedy, kiedy trzeba zabrać i powiedzieć coś niepopularnego, to jest dla nas ciężko. Dlatego ta debata tak naprawdę ma kłopot, żeby się skończyć jasnym wnioskiem. Bo jasny wniosek musiałby brzmieć, ok, dla ochrony budżetu mieszkańców rezygnujemy w mieście Poznaniu z takich i takich przedsięwzięć. Myślę, że to jednak dzisiaj na tej sesji nie padnie.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, najpierw kilka słów do radnego Wosickiego. Akurat z panem radnym mamy podobne doświadczenia rodzinne i ja dokładnie płacę podobne rachunki za wodę jak pan radny. Co dwa miesiące 300 albo i więcej złotych. Także z punktu widzenia mnie jako obywatela tego miasta ubolewam, że w związku z takimi, a nie innymi decyzjami przyjdzie mi rachunki od nowego roku płacić o te kilka procent wyższe, bo to będzie rzeczywiście skutkowało uszczupleniem mojego budżetu domowego. I oczywiście jako obywatel tego miasta, na którego nie narzucono odpowiedzialność za spójność budżetu, gdyby doszło do takiego referendum i nie byłbym związany przyrzeczeniem, które składam na początku kadencji, to sądzę, że niewiele osób, mając alternatywę, czy płacić mniej, czy więcej, opowiedziałoby się za tym, żeby płacić więcej. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że my jesteśmy powołani po to, żeby dbać o interes miasta i jego obywateli, nie tylko poprzez to, że mówimy piękne słowa, które mieszkańcy lubią słuchać, o tym, że powinno być taniej, najlepiej, żeby wszystko zostało za darmo zbudowane i żeby wszyscy byli szczęśliwi i mieli pełne kieszenie pieniędzy. Oczywiście to jest bardzo łatwe i pokusa znaczna, żeby mówić rzeczy popularne. Natomiast odwagą jest i dowodem na wysoką odpowiedzialność, kiedy mając świadomość, że rzeczy, które się głosi, są niepopularne z uwagi na dolegliwości, choćby budżetowe rodzin, głosi się dlatego, że tego wymaga odpowiedzialność za miasto. Teraz kilka słów do pana radnego Lewandowskiego. Ja nie rzucam słów na wiatr i propozycje, które złożyłem rok temu dotyczące, i tu się zgadzamy, aby osoby, które korzystają na rozwoju infrastruktury finansowo, ponosiły znaczną część tych wydatków ze swoich budżetów, uważam za bardzo zasadne. Stąd dzisiaj postulat, który zgłosiłem, aby infrastrukturę techniczną na terenach niezurbanizowanych budować w systemach pozabudżetowych miasta Poznania i Aquanetu. To się rozumie nie inaczej, jak budowanie tej infrastruktury z udziałem zainteresowanych podłączeniem do sieci kanalizacyjnej. Uważam ze wszechmiar moralne podejście miasta, że w przypadku, kiedy ktoś na peryferiach miasta skorzystał z możliwości zakupu gruntu,
proszę włączyć na dokończenie myśli.
Który zakupił grunt podzielony w trybie rolnym i następnie zmusił miasto Poznań do uchwalenia planu miejscowego sankcjonującego ten tryb, no nie jest moralne, żeby taka osoba, która już uzyskała znaczną rentę z tytułu zakupu tego gruntu za symboliczne pieniądze, skorzystała jeszcze z możliwości, żeby miasto w 100% sfinansowało realizację tej inwestycji. W związku z tym ja na dzisiaj jestem w kontakcie, w sumie bardzo pozytywnym kontakcie z mieszkańcami Moraska i bardzo pozytywnym kontakcie z mieszkańcami Szczepankowa, których nie obejmują inwestycje, które zaproponował do realizacji Aquanet, aby stworzyć przedsięwzięcia, które umożliwią realizację tych przedsięwzięć w trybie komercyjnym. Odzew jest bardzo pozytywny i ja zamierzam to doprowadzić do końca. Zresztą w tej sprawie również debatuję z panem prezydentem Kruszyńskim. Pan prezydent Kruszyński pracuje nad taryfami, które umożliwią spięcie finansowe ewentualnych inwestycji realizowanych w tym systemie, ale to trochę wymaga czasu, a jednocześnie deklaracji ze strony samych zainteresowanych. Proszę zwrócić uwagę, że mieszkańców Szczepankowa namawiałem 3 lata temu, żeby podjęli wysiłek i podjęli tego typu działania. Wówczas moje słowa padły w próżnię. Okazuje się, że w tej chwili największy problem mamy na Szczepankowie. Mamy uchwalony plan miejscowy, nie możemy zrealizować infrastruktury technicznej, kanalizacyjnej. W tej chwili ci sami mieszkańcy, którzy wtedy odeszli 3 lata temu i powiedzieli, że to ich nie interesuje, w tej chwili mam sygnały, że są zainteresowani, żeby w to przedsięwzięcie wejść. Także odbijam ten zarzut, który pan radny Lewandowski zgłosił. Ja nie o wszystkich sprawach mówię publicznie na forum rady, natomiast poważnie traktuję swój mandat radnego, który objąłem.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Przewodniczący, ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że poważnie traktuje pan swój mandat i swoimi wypowiedziami leje pan miód na me serce. Ale tak na dobrą sprawę, to stanowisko, o którym pan przewodniczący mówi, stanowiło uzasadnienie mojego wniosku. Jeżeli pan przewodniczący opowiada się za realizacją inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych na obrzeżach miasta z innych środków niż z środków niebudżetowych. Niebudżetowy mam na myśli także nie budżetu Aquanetu, to jakież jest uzasadnienie dla przyjęcia i głosowania dzisiaj za planem inwestycyjnym Aquanetu opiewającym na 670 milionów złotych. No właśnie z tych powodów, czy opierając się na tych argumentach, o których mówił pan przewodniczący, no, dokładnie wynika z tego co innego. Są inne możliwości finansowania tych inwestycji. Uważam, że właściciele nieruchomości na obrzeżach, którzy zarobili na przekształceniach właśnie z działek rolnych na budowlane, skoro na tym zarobili, to dlaczego mają dalej zarabiać? Proste, tylko panie przewodniczący, wszystko pozostaje w sferze deklaracji. My przez ostatni rok nie posunęliśmy się ani o krok. Ja pamiętam i naprawdę zbudowała mnie propozycja Wojtka Majszczyckiego na Komisji Finansów, który bezpośrednio po tej dyskusji bulwersującej, zeszłorocznej, bulwersującej dla wszystkich radnych, zażądał od prezesa Aquanetu przedstawienia alternatywnych form właśnie ukształtowania taryf. Do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi, bo te taryfy, które są i te grupy taryfowe, które są dzisiaj, są najprostsze, najłatwiejsze dla Aquanetu. Nikt nie musiał się nad tym pochylić, nikt nie musiał w żaden sposób tego kalkulować. I jedno zdanie jeszcze gwoli wyjaśnienia moich intencji i skierowanie do pana prezydenta. Panie prezydencie, ja szanuję pana pogląd, choć się absolutnie z nim nie zgadzam, ale szanuję go i jestem w stanie podjąć dyskusję właśnie opartą na tym, że wprowadzamy pewne dopłaty w zamian za pewną rezygnację. Tyle tylko, że rola i możliwości radnego, i tu radnego opozycyjnego i prezydenta są tutaj zdecydowanie nierówne. Proszę mi powiedzieć, z jakich inwestycji zrezygnuje prezydent miasta, proponując dzisiaj podjęcie miastu czy upoważnienie go do zaciągnięcia zobowiązania 32-milionowego na Rock in Rio. Bo wczoraj na Komisji Finansów się o tym nie dowiedzieliśmy. Dzisiaj będziemy podejmowali decyzje, natomiast nie wiemy, z jakich inwestycji rezygnujemy. Bo jasność, ja absolutnie popieram ten projekt, ale bądźmy konsekwentni, panie prezydencie. Proponuje pan coś, nie pan powie, z jakich inwestycji tam będziemy. Oczywiście może nie w tym punkcie będziemy rezygnowali, ale bądźmy konsekwentni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Akurat pan radny Kręgleski wyszedł. Chciałem mu tylko powiedzieć, że formuła, którą zaproponował ewentualnych referendów pan prezydent, jest mi bliska, a to się nijak ma do tego, co mówił pan radny Kręgleski. I druga sprawa, którą poruszył pan radny Lewandowski właśnie w związku z tym festiwalem rockowym. Chciałem, żeby zamiast mojej wypowiedzi została puszczona wypowiedź pana prezydenta dokładnie o tym, że kiedy proponuje się jakieś kwoty, trzeba dokładnie powiedzieć skąd, bo uważam, że jeżeli o tym mówimy w tym punkcie, to również należałoby powiedzieć w punkcie tym dotyczącym festiwalu, mamy znaleźć 32 miliony i ta wypowiedź jest dokładnie taka, jaką chciałem przedstawić, ale z ust pana prezydenta będzie ona brzmiała poważnie, więc jakbym mógł, by można było cofnąć i nie wiem, przegrać tą wypowiedź i mógłbym jako swoją puścić, to byłbym bardzo wdzięczny, bo ona idealnie pasuje do tego punktu rokowego. No to jest dokładnie to, co chciałem powiedzieć.
Dziękuję. Pan radny Paweł Łosicki.
No i ja też żałuję, że pana radnego Kręgleskiego nie ma, bo chciałem dwa słowa odpowiedzi, ponieważ jakoś tak sprowadzić ten mój głos do jakiegoś takiego obawy przed moim czy pana radnego budżetem. My na pewno tutaj tą podwyżkę spokojnie zniesiemy, natomiast tym się tutaj różnię, że mam taką chyba wydaje mi się większą wyobraźnię społeczną, po prostu zdaję sobie sprawę, że w takiej sytuacji tych dużych rachunków jest tych rodzin tysiące w Poznaniu i tam jest, tam akurat ten dochód na osobę wynosi często kilkaset złotych i tam naprawdę każda taka podwyżka to jest już przyjmowana z rozpaczą. No w tej chwili i borykają się rodziny często z elektrowniami, z różnymi właśnie dysponentami mediów, walczą z tym, żeby przywrócić odcięte media i tak dalej. Także tutaj ten ta moja odpowiedź szła w tym kierunku, a nie w żadnym razie w kierunku jakiejś obrony własnych budżetów. Także to proszę dobrze mnie rozumieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy niezwłocznie do drugiego czytania projektu uchwały. Sprzeciwu nie widzę i nie słyszę, a więc zamykam pierwsze czytanie projektu uchwały. Jednocześnie zapraszam Państwa radnych z kuluarów do sali sesyjnej, żeby nikt potem mi nie wypominał, że był na sali w czasie głosowania. I otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu projektu uchwały wobec braku zgłoszonych propozycji poprawek możemy niezwłocznie przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały o numerze 899/09 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 2010-2014. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 10 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 9. Przystępujemy do realizacji kolejnego, 10. punktu porządku dzisiejszej sesji. Jest to projekt uchwały 901/09 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami miasta Poznania. Ten projekt przedstawi pan dyrektor Krzysztof Jończyk. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Przedstawiam projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami miasta Poznania. Dwie ustawy określają kompetencje Rady Miasta w zakresie ustalenia zasad dla organu wykonawczego, które pozwalają tymi nieruchomościami...
Przepraszam panie dyrektorze, naprawdę proszę państwa, jeśli ktoś ma potrzebę wymiany uwag, to proszę to robić w kuluarach o godzinie 13:30, a nawet 5 minut przedtem, żeby wszyscy, którzy chcą pójść na wręczenie stypendiów, zdążyli pójść do sali białej. Wtedy ogłoszę przerwę i wtedy będzie można dowoli porozmawiać i wymienić uwagi. A teraz proszę pozwolić panu dyrektorowi przedstawienie projektu uchwały.
Są to ustawa o samorządzie gminnym, która daje taką kompetencję w artykule 18 oraz artykułach 40 i dalszym oraz ustawa z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami. Celem aktualizacji tej uchwały jest wyeliminowanie z obrotu uchwały podjętej przez sesję Rady Miasta w roku 93 i wielokrotnie nowelizowanej, a z tego powodu, iż w roku 2007 ustawodawca wprowadził istotną nowelizację, którą określił, w jaki sposób można tymi nieruchomościami gospodarować. Dotychczasowa uchwała dawała prezydentowi miasta Poznania prawo nabycia na rzecz miasta nieruchomości wyłącznie gruntowych, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych. Prezentowana zaś uchwała wprowadza zapis, na którego podstawie możliwe będzie nabywanie wszelkiego rodzaju nieruchomości, to jest gruntowych, budynkowych i lokalowych, gdy są one niezbędne do realizacji celów publicznych lub zadań własnych miasta Poznania. Jednocześnie uszczegóławia, że prawną formą nabycia nieruchomości do zasobu jest także forma darowizny lub nieodpłatne przejęcie na rzecz gminy, jak również wykonanie prawa pierwokupu. Proponujemy również uszczegółowienie zasad oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste poprzez określenie terminów oraz stawek procentowych pierwszej opłaty z tytułu użytkowania tychże nieruchomości. I tak dla nieruchomości zabudowanych garażami, obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz pawilonami handlowymi, usługowymi z zabudową, stałą lub nieruchomości przewidzianych pod taką zabudowę jest propozycja ustalenia tego okresu na lat 40. Dla których czas trwania użytkowania wieczystego wynika z przepisów prawa lub gdy cel społeczno-gospodarczy nie wymaga tak długiego okresu, będą oddawane na czas krótszy niż lat 99. Zaś wysokość stawki za pierwszą opłatę proponujemy ustalić w następujący sposób, aby w przypadku oddania nieruchomości na cele wymienione w pierwszym akapicie slajdu była to stawka 15%, zaś w pozostałych przypadkach 25%. Zbywanie nieruchomości odbywałoby się w trybie bezprzetargowym na rzecz pozostałych współwłaścicieli w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości z pospełnieniu łącznie następujących przesłanek. Udział miasta byłby mniejszy niż połowa. Wszyscy pozostali współwłaściciele wyraziliby zgodę na nabycie udziału miasta. W pozostałych zaś przypadkach zbycie udziału następowałoby w trybach przetargowych. W przypadku uzasadnionych potrzeb miasta możliwe byłoby zniesienie współwłasności poprzez podział lub ustanowienie odrębnej własności lokali. Zmiany dokonane w 2008 roku w kodeksie cywilnym oraz coraz większa ilość spraw wskazują na potrzebę doprecyzowania zasad obciążania nieruchomości miejskiej, które polega na ustanowieniu prawa użytkowania, służebności oraz hipoteki. Użytkowanie, proponowana uchwała wprowadzałaby generalną zasadę na odpłatne ustanawianie tego użytkowania w związku z realizacją szczególnie istotnych celów publicznych. Większość wniosków dotyczy infrastruktury technicznej. Służebność polegałaby na wprowadzeniu zasady na odpłatne ustanawianie tego prawa, przy czym proponujemy określenie zasad, którymi prezydent miasta kierowałby się obciążając nieruchomości tym prawem. Za wynagrodzeniem w wysokości nie niższej niż ustalona przez rzeczoznawcę w operacie szacunkowym, zaś w przypadku, gdy opłata byłaby roczna, podlegałaby waloryzacji. Uwzględniałaby potrzeby nieruchomości władnącej wynikające z miejscowego planu zagospodarowania lub z decyzji o warunkach zabudowy lub z dotychczasowego sposobu jej korzystania. Chcemy również, aby przy ustanawianiu służebności zapewniała możliwość zagospodarowania nieruchomości miejskiej. Zaś koszty budowy oraz utrzymania urządzeń zgodnie z kodeksem cywilnym spoczywałyby na wnioskodawcy, czyli właścicielu nieruchomości władnącej. W przypadku ustanawiania hipoteki na nieruchomościach miejskich proponujemy ustanowienie granicy, od której prezydent miasta Poznania uzyskiwałby zgodę Rady Miasta. Tą wartością byłaby kwota 5 milionów złotych. Jak już wcześniej powiedziałem, w 2007 roku do dwóch ustaw, do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o samorządzie gminnym zostały wprowadzone przepisy dotyczące wydzierżawiania gruntów i tak w trybie bezprzetargowym można je wydzierżawiać na czas dłuższy niż 3 lata, na czas nieoznaczony oraz na kolejny raz tej samej nieruchomości, tej samej osobie powyżej 3 lat, ale tylko za zgodą Rady Miasta, wyrażonej w formie uchwały. Przy rozpatrywaniu wniosków o wydzierżawienie gruntów komunalnych uchwała przewiduje zgodę Rady na wydzierżawienie gruntów na wskazane w niej cele na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i po raz kolejny na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym, bez konieczności uzyskania każdorazowo zgody Rady Miasta. Zgoda ta ma dotyczyć wydzierżawiania gruntów m.in. na następujące cele. Pod garaże, tu miasto ma zawartych 2853 umowy, pod istniejące pawilony handlowe, usługowe i magazynowe 511 umów, na tymczasowe ogrody przy domach jednorodzinnych lub maski budowlane, tu mamy podpisanych 645 umów, na terenie niezbędne do realizowania racjonalnego korzystania z nieruchomości sąsiedniej, drogi dojazdowe 3292 umowy oraz cele publiczne pod urządzenia przesyłowe. Nasza dotychczasowa praktyka wskazuje na to, że nowych umów dzierżawy na wskazane wyżej cele zawieramy rocznie około 500. Prezentowana uchwała, tak zwana kompetencyjna, dostosowuje dotychczasowe regulacje do zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, uszczegóławia je, uwzględnia kwestie, które do tej pory w poprzednich uchwałach nie były uwzględnione. W związku z powyższym w imieniu prezydenta proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej nie zaopiniowała tego projektu, tylko przyjęła stanowisko głosami 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, które mówi, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej wnioskuje o taką zmianę projektu uchwały, by o każdorazowej dzierżawie bezprzetargowej decydowała Rada Miasta. Druga komisja to Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, która zaproponowała poprawkę, głosując 7 za, 0 przeciw i 3 wstrzymujące. Poprawka, która polega na usunięciu w paragrafie 12 ustępu 3, czyli ustępu, który mówi, że komunalne nieruchomości gruntowe lub ich części mogą być oddawane przez prezydenta miasta po raz kolejny w dzierżawę lub najem na czas oznaczony do 3 lat po umowie dzierżawy lub najmu tej samej nieruchomości lub jej tej samej części zawartej na czas oznaczony do 3 lat bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Miasta Poznania. Rozumiem, że to jest pewnie próba zapisania tego, o czym stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej poniekąd mówiło. I jeszcze komisja załącza uwagę. Komisja zwraca się z prośbą o opinię prawną co do możliwości przyznania Radzie Miasta prawa zatwierdzania stawek czynszu dzierżawnego, co jest zawarte w paragrafie 12 ustęp 6. Dziś wyłącznie w kompetencji prezydenta w drodze zarządzenia są te wysokości stawek. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Pan radny Michał Grześ w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, niepokój komisji wywołał zapis, który rzeczywiście zgodny z ustawą. Tutaj może być problem rzeczywiście prawny. Natomiast dzisiaj jest tak, że tak naprawdę można zawrzeć umowę bezprzetargową na 3 lata z panem Kowalskim, po 3 latach bezprzetargowo z córką pana Kowalskiego i po 3 latach z powrotem z panem Kowalskim. Czyli tak naprawdę jest to zapis, który umożliwia panu Kowalskiemu dzierżawienie wiele lat. No, nie czarujmy się, że ja akurat miałem przykład podobnego działania trochę w przypadku nieruchomości, to nie przez ZKZL, tylko kogoś innego, ale tutaj też istniała taka obawa, stąd zapis komisji, by jak gdyby nie bez zgody komisji nie wydzierżawiać bezprzetargowo. Okazuje się jednak, że tak jak zdążyłem rozmawiać, że jest to zapis niezgodny z prawem. Natomiast gdyby można było, bo również takie upoważnienie komisji było, bo ja też przypuszczałem, że może być to niezgodne z prawem, żeby takie informacje spływały czy do Komisji Finansów, czy do Komisji Gospodarki Komunalnej, byśmy mogli porównać, czy ta następna dzierżawa po prostu nie jest przekazywana komuś z rodziny po to tylko i wyłącznie, żeby ominąć przepisy. Znaczy naszą intencją jest troska o to, żeby była transparentność w wydzierżawianiu nieruchomości. Tu nie chcemy nikomu na złość robić, nie chcemy robić problemów, ale ponieważ spotkałem się z takim działaniem przez Urząd Miasta, stąd chcemy dmuchać na zimne.
No tak, ale jest poprawka Komisji Budżetu i Finansów. Bardzo proszę, pan prezydent Mirosław Kruszyński w tej sprawie, tak? Czy może najpierw poprosimy przewodniczącego komisji, jeśli tak można, panie prezydencie? Chyba tak będzie. Bardzo proszę. Pan radny Wojciech Majszyński, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
Sens poprawki Komisji Budżetu i Finansów Rozwoju Gospodarczego jest taki, iż by po pierwszej umowie, która może być zawierana na okres 3-letni, później trzeba było zasięgnąć opinii Rady Miasta co do jego przedłużenia i wyznaczenia nawet dłuższego okresu dzierżawy, dłuższego niż 3-letni. Jednak po tym pierwszym okresie powinna być ta refleksja. Tego dotyczy ta poprawka polegająca na usunięciu tego ustępu 3.
Dziękuję. Pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja oczywiście ten jeden wątek postaram się przedstawić, natomiast do pozostałych spraw pan dyrektor się odniesie, bo i też mamy tą opinię prawną, o którą komisja prosiła. Jeśli chodzi o wydzierżawianie nieruchomości do 3 lat, ona jest w kompetencji prezydenta, natomiast powyżej 3 lat jest w kompetencji Rady Miasta i korzystając z podstawy prawnej do wyposażenia przez Radę Miasta w tą kompetencję prezydenta, prosimy w uchwale w punkcie w artykule 12 ustęp 3, aby ta kompetencja była prezydentowi przekazana. Właśnie po to, między innymi, żeby nie było takich dylematów, bo te dylematy oczywiście są w momencie, kiedy wnioskodawca przychodzi i składa wniosek, ktoś inny, nie ten sam, ale tak jak pan radny powiedział, z rodziny. Jest podstawa prawna w tym momencie do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Wydzierżawia się na okres do 3 lat i takie rzeczy się prawdopodobnie zdarzają. Ja oczywiście nie chcę tutaj w tej chwili mówić, że to jest nagminne, czy to jest nieistotne, ale w mojej ocenie właśnie wpisanie tego paragrafu 12/3 pozwala nam na to, żeby normalnie gospodarować nieruchomościami. W momencie, kiedy jest możliwość wydzierżawienia tej nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, bo jest taka logika jakby prowadzenia tych nieruchomości, to w tym momencie zdarza się w sytuacji, kiedy będzie uchwała na Radę miała trafiać, po pierwsze dużo będzie tego materiału, tak? To po pierwsze jest sporo tego materiału. Ja podpisuję zarządzenia prezydenta, bo dzisiaj tą kompetencję prezydent miasta ma, więc podpisuję zarządzenia i publikuję je, przecież wszystkie zarządzenia są jawne, prawda? Wszyscy mamy wglądy do tego, to jest nieuniknione. Ja mogę oczywiście na komisję przedstawiać te zarządzenia, bo to nie ma jakby problemu, prawda? Natomiast w mojej ocenie właśnie takie zjawisko wtedy się może pojawić, kiedy będzie brakowało tej kompetencji, aby nie czekać, aż będzie uchwała Rady Miasta, aż to wszystko przejdzie, tak, że przychodzi ktoś inny z wnioskiem o nabycie do 3 lat, już nie ta sama osoba, ale spokrewniona na przykład, prawda? Więc nam trudno będzie w ogóle sięgać do korzeni, tak, kto jest z rodziny, a kto nie jest z rodziny, więc to są tego typu problemy. Dlatego uważamy, że przy racjonalnym gospodarowaniu nieruchomościami, oczywiście urzędnicy przeglądają te sytuacje, analizujemy rentowność tych nieruchomości, oczywiście przygotowujemy ceny na podstawie zarządzeń, które są, bo ceny ustala prezydent miasta, to jest jego kompetencja i tutaj my robimy to dość dobrze, ponieważ korzystamy z opinii pani profesor Trojanek, ja posługuję się opinią pani profesor Trojanek co do z Uniwersytetu Ekonomicznego co do efektywności nieruchomości i na podstawie tak naprawdę pani profesor opinii przygotowuje zarządzenia i te zarządzenia są przeze mnie podejmowane co do cen. I tyle jeśli chodzi o ten wątek powyżej 3 lat. Kompetencja prezydenta. Kompetencja Rady Miasta. Tak. I dlatego zwracamy się. W tym projekcie uchwały Rady Miasta jest punkt, to znaczy artykuł 12, punkt 3, gdzie chcemy, żeby państwo zgodzili się, aby prezydent miał tą kompetencję, ponieważ tych spraw jest dość dużo i zarzucanie państwa tymi sprawami byłoby na pewno dość dużym kłopotem. A z drugiej strony powoduje to, że nie ma tej sytuacji, o której pan radny mówił, że przychodzi krewny i krewny dostaje znowu do 3 lat, bo jest nowy, prawda? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy, panie prezydencie, ale to nic nie zmienia, bo do tej pory, gdyby chciał następne 3 lata mieć dłużej niż 3 lata, musi być uchwała Rady Miasta.
Ten sam dzierżawca.
Pan proponuje, żeby Rada tego nie robiła, tylko to robił prezydent, tak. A tak de facto urzędnicy.
Nie, to ja robię. Ja osobiście to robię, bo jak? Przeglądam...
To pan może wszystkich przeglądać, a my nie możemy w związku z tym?
Proszę bardzo, zobaczycie państwo, ile tego jest i to będą, bo to są wtedy uchwały. Ja robię to...
No to są uchwały, tak jak dzisiaj o przekształceniu prawa wieczystego we własność, czyli to będą zbiorcze uchwały.
No to, nie, to nie jest taka sytuacja, zbiorcza uchwała, proszę zobaczyć, od momentu, kiedy ktoś się zjawi, będzie chciał, nie będziemy czekali tak, jak w tej chwili czekamy przy zamianie wieczystego użytkowania na własność, kiedy uzbiera nam się ileś, bo tam ten dzierżawca musi być od razu, prawda? I po prostu to nie jest ten sam mechanizm, tak? I dlatego będą się zdarzały nawet uchwały z jednym nazwiskiem i będzie całe mnóstwo takich sytuacji. To nie są nawet dziesiątki uchwał, tylko to są setki uchwał.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Majszycki.
Ja dziękuję za tą argumentację ze strony pana prezydenta. Ona brzmi mniej więcej podobnie, jaką usłyszeliśmy wczoraj podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. Natomiast komisja, kierując się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami, zdecydowanie skłania się ku temu, że chciałaby mieć wgląd i prawo współdecydowania o tym, co z niektórymi nieruchomościami się dzieje. Celowo używam słowa niektóre, bo oczywiście jest wiele tematów bardzo bieżących, porządkowych, co do których taka refleksja dodatkowa potrzebna nie jest. Zwracam też uwagę, że ta uchwała, nad którą w tej chwili obradujemy, jest owocem pewnych zmian ustawowych i ustawodawca nadał Radzie Miasta uprawnienia do decydowania o umowach dzierżawy tego typu nieruchomości. Także zakładam, że i ustawodawca miał pewne argumenty ku temu i ja nie widzę powodu, żebyśmy my jako radni zbywali się tego prawa do współdecydowania o tego typu umowach. Oczywiście też zdaję sobie sprawę, że ten aspekt praktyczny może nas tutaj zaskoczyć. I źle by było, gdyby działania Rady były tutaj w jakimkolwiek sposób hamulcem czy utrudnieniem w procedurze. Tym niemniej należy się po prostu zastanowić, w jaki sposób przygotować procedurę procedowania nad tego typu uchwałami i wynikającymi z nich umowami dzierżawy, aby praca Rady i praca Wydziału funkcjonowały sprawnie. Wczoraj podczas posiedzenia komisji była dyskusja na temat tego, czy nie można tego potraktować w jakiś sposób wybiórczo, czy wprowadzić jakiś dodatkowy parametr jakby selekcji, tak, w jakich przypadkach Rada mogłaby zabierać głos. Stwierdzono tylko, nie było jakiejś szczególnej puenty, natomiast stwierdzono, że kryterium powierzchni będzie mało adekwatne, dlatego że czasami powierzchnie o niedużej wielkości, czy tereny o niedużej wielkości mają duże znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i funkcjonalne z punktu widzenia miasta. Natomiast gdyby się znalazł jakiś inny klucz, który zostałby uznany za sensowny, to wtedy można o nim dyskutować. Na ten moment takiego rozwiązania kompromisowego nie przedłożono, w związku z tym nie chcemy jako komisja zbywać się tego prawa i stąd ta nasza poprawka dotycząca ustępu trzeciego w paragrafie 12.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja myślę, że to jest trochę zbieżne z tym, o co wnioskowała Komisja Gospodarki Komunalnej. To mniej więcej o to samo nam chodziło. Także tutaj do kolegów i koleżanek i kolegów, przepraszam, z Komisji Gospodarki apeluję o poparcie tej poprawki. Myślę, że ona jest to sama w znacznej części z naszą. Niemniej jednak pozostaje ten strach, że można tak w nieskończoność rodzinie co 3 lata przedłużać dzierżawę i na to nie mamy wpływu, to ustawodawca jak gdyby pozwolił, ale tutaj chociaż zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Myślę, że spróbujmy to zrobić, że będą to uchwały Rady Miasta, ale wtedy będzie większa transparentność tego, co będziemy tutaj robić.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Komisja Finansów zwróciła się o analizę prawną, czy jest możliwe przeniesienie kompetencji opisanej w paragrafie 12 ustęp 6 na Radę Miasta. Mam przed sobą 2 wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, które stwierdzają, iż nie jest to możliwe, jest to jedyna kompetencja organu wykonawczego gminy.
Pan radny Wojciech Majszycki, bardzo proszę.
żebyśmy zachowali pewien porządek dyskusji. Ta przed chwilą wypowiedź pana dyrektora nie dotyczy tej poprawki, o której ja mówiłem przed chwilą. Tak? Ta wypowiedź dotyczy wpływu na wysokość stawek czynszowych. Tak? Ja przyjmuję tą informację
ale
do wiadomości.
Państwo prosili mnie o tak tą opinię, więc przedstawiam tę odpowiedź, bo mówiłem, że
tak
zrobię
jest.
To na sesji.
Dziękuję bardzo, mamy bardzo świadomość, proszę. Rozumiem, że adresatem ewentualnych uwag w tym względzie musi być pani Trojanek. Tak? Tak jest, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, więc za chwileczkę zamknę pierwsze czytanie. Natomiast w drugim czytaniu będziemy mieli do rozstrzygnięcia losy poprawki przygotowanej przez Komisję Budżetu i Finansów. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc zamykam pierwsze czytanie projektu uchwały i otwieram jednocześnie drugie. A w drugim czytaniu możemy zająć się poprawką Komisji Budżetu i Finansów. Poprawka rekomendowana przez Komisję oznacza wykreślenie w paragrafie 12 punktu 3, czyli tego punktu, który mówi o tym, że prezydent ma, mówiąc bardziej potocznie, że prezydent ma prawo zawrzeć kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Miasta. Do 3 lat drugą i kolejne umowy. Pierwszą może zawrzeć bez zgody miasta, tak? Z tego wynika. Czy pan prezydent Mirosław Kruszyński, bardzo proszę.
Ja tylko do strony formalnej chciałbym kilka zdań. Ja rozumiem, że ta poprawka w razie gdyby była przegłosowana, powinna brzmieć trochę inaczej. Wykreślenie i przesunięcie pozostałych...
I przenumerowanie jako konsekwencja, tak.
Tak, i przesunięcie ewentualnie, żeby nie została taka dziura w tak. Uchwale, tak. Dziękuję.
Ja chciałem zapytać, panie prezydencie, ile tego typu umów jest podpisywanych rocznie przez prezydenta w tej chwili? Tych drugich umów.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ogólnie tak jak wcześniej poinformowałem, takich umów podpisujemy około 500 rocznie.
Co oznacza, że będziemy musieli prawdopodobnie podjąć około 500 uchwał rocznie. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych głosów. Przystępujemy do głosowania poprawki Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Andrzej. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 1 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada tą poprawkę uwzględniła. Przystępujemy do realizacji, do głosowania projektu całości uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 901/09. Proszę o oddawanie głosu, kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 10. Przystępujemy do realizacji punktu 11. Projekt uchwały o numerze 900/09 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu lokalowego miasta Poznania. Pan dyrektor Jarosław Pucek, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, chciałbym Państwu przedstawić projekt zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Poznania. Mógłby ktoś zadać pytanie, dlaczego tak szybka nowelizacja uchwały, która tak naprawdę obowiązuje od zeszłego roku? Otóż wyłącznym i jedynym Powodem, dla którego zwracamy się do Wysokiej Rady o te zmiany, są nowe inicjatywy, które podjęliśmy i to w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, jak i w samym ZKZL-u. I przy analizie poszczególnych przepisów, które wnioskujemy, przy których wnioskujemy o zmianę, pozwolę sobie trochę szerzej i dłużej zatrzymać się nad niektórymi przepisami, dlatego że chciałbym, aby Państwo radni też posiadali pewną wiedzę, dlaczego i z jakich to powodów chcemy, aby te zmiany weszły w życie. Będzie wyświetlona prezentacja, natomiast ja pozwolę sobie procedować na tekście uchwały, który został radnym przekazany. Ten tekst zawiera krótkie komentarze wszędzie tam, gdzie zmiany są proponowane. Przechodząc do omówienia samej tej uchwały, chciałbym jeszcze tylko wskazać, że obowiązek posiadania takiej uchwały wynika z przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, która to nakłada na gminę obowiązek posiadania zarówno uchwały dotyczącej zasad wynajmowania, jak i gospodarowania zasobem gminnym. Przechodząc już do konkretnych uregulowań, w paragrafie pierwszym, tam gdzie mamy definicje w tej uchwale, które później są wykorzystywane, w punkcie 10 zmieniamy treść definicji uchwała. Wszędzie tam, gdzie w tejże uchwale będzie się pojawiać uchwała, mamy na myśli uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Poznania. Tutaj zmiana jest czysto redakcyjna, ta uchwała uległa zmianie, a więc stąd konieczność też zmiany tej definicji. Zmieniamy również w punkcie 12 definicję programu. Otóż warto, żebyście Państwo wiedzieli, że na terenie miasta Poznania jest zawsze realizowanych kilka programów, które są skierowane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. To są oczywiście listy lokali osób uprawnionych do zawarcia umowy lokalu socjalnego, mieszkalnego, ale i także dla osób wychodzących czy to z bezdomności, czy też program skierowany dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Także to są czysto redakcyjne poprawki. Natomiast jeżeli przejdziemy do paragrafu drugiego, chcielibyśmy zmienić definicję, ewentualnie krąg osób, które będą mogły ubiegać się o lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu miasta Poznania. Zmiana miałaby polegać na tym, że nie będziemy żądali wykazania się obowiązkiem przebywania na terenie miasta Poznania przez okres 5 lat, nieprzerwanie, w stosunku do tych osób, które bez własnej winy zostały skierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych, które znajdują się poza administracyjnymi granicami miasta Poznania. Często bywa tak, że te osoby, kończąc przebywanie w rodzinach zastępczych, czy też w domach dziecka, czy innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wykazują, że przebywały poza Poznaniem i tego okresu 5-letniego nie mogłyby wykazać, co jak rozumiem znajdzie uznanie szanownych Państwa radnych. Jest to ze wszechmiar uważamy pożyteczne. Przechodząc dalej, precyzujemy też, komu umowa najmu nie może, z kim nie może być zawarta umowa. Mianowicie chodzi o pewną historyczną zmianę przepisów. Otóż ustawa o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, a wcześniej prawo lokalowe, regulowała wspólność najmu współmałżonków w taki sposób, że z mocy prawa rozciągała wspólność najmu na pozostałych współmałżonków. Jeśli nawet ci współmałżonkowie w tej chwili nie są stroną umowy, to nie oznacza, że nie są związani stosunkiem najmu z miastem Poznań. I jeżeli taka osoba wywodzi swój tytuł prawny, ewentualnie przysługuje jej z mocy prawa, chcielibyśmy, żeby była jasność, że taka osoba oczywiście nie może skorzystać z dobrodziejstwa zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład zasobu miasta Poznania. Przechodząc dalej, nadal jesteśmy, już tylko zerknę, paragraf 2, czyli cały czas jesteśmy w paragrafie dotyczącym zasad wynajmowania lokali. W punkcie 3 ustępu 6 wprowadzamy przeniesienie postanowienia z uchwały, która stanowi program gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Poznania, a mianowicie chodzi o to, żeby wprowadzić obowiązek, który de facto już istnieje, ale żeby go wyraźnie wskazać, racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym. Kolejna zmiana, jaką proponujemy, to znajduje się w części, która traktuje o kolejności czy pierwszeństwie zawierania najmu lokalu socjalnego. Chodzi o to, żeby było wyraźnie wskazane, że są to wszystkie te lokale, które budynki znajdują się na terenie, gdzie jest realizowany program, te programy, o których mówiłem wcześniej. Następnie w punkcie 4 tego samego przepisu chcielibyśmy wprowadzić możliwość pierwszeństwa. Cały czas będę podkreślał, że chodzi o zasadę pierwszeństwa zawierania umów najmu lokalu z osobami, co do których, które obecnie zajmują lokale w budynkach, co do których organy nadzoru budowlanego wydały decyzję bądź to o czasowym wyłączeniu z użytkowania danego budynku ze względu na to, że i stan techniczny powoduje, że przebywanie osób w tym budynku stanowi zagrożenie dla ich życia lub zdrowia i to jest decyzja PINBOSKA, czyli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wydawana w trybie artykułu 66 ustawy Prawa Budowlanego, jak i wyłączenie z użytkowania, to jest z kolei decyzja w trybie artykułu 68 Prawa Budowlanego. Te osoby bądź przez okres przejściowy, a więc na czas wykonywania remontu bądź wyłączenia z użytkowania tego budynku, będą mogły w ramach pierwszeństwa uzyskać najem lokalu socjalnego. W punkcie, przepraszam, w ustępie 13 również paragrafu 2 właściwie precyzujemy tylko tą kwestię, która tak naprawdę również już funkcjonuje. Mianowicie chodzi o osoby niepełnosprawne, co do których istnieje orzeczenie lekarskie, że jest ważne, aby te osoby przebywały w osobnym pokoju. Zdarza się tak, proszę Państwa, że oprócz tego, że w sytuacjach, kiedy zawieramy umowy najmu z osobami, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności, im przysługuje dodatkowo 15 metrów kwadratowych do powierzchni, która wynika z przepisów. Natomiast tutaj chcielibyśmy też wprowadzić możliwość przydzielenia lokalu z dodatkowym pokojem, mówiąc krótko. Tutaj doprecyzowanie tej uchwały polega na tym, że istnieją w obrocie prawnym dwojakiego rodzaju orzeczenia. Pierwsze to są te, które są wydawane w trybie nowelizacji ustawy z 23 listopada 2004 roku, tam gdzie istnieje obowiązek uzyskiwania orzeczeń lekarskich. Natomiast znaczna część osób, które uzyskały zaświadczenia lekarskie przed wejściem w życie tego przepisu, czyli przed listopadem 2004 roku, posiada zaświadczenia lekarskie i oba te dokumenty są równoznaczne.
Bardzo przepraszam, panie dyrektorze, że panu przerwę, bo bardzo wyczerpująco i w taki sposób pełny przedstawia pan projekt uchwały, ale odnoszę takie wrażenie, patrząc na państwa radnych, że wszyscy tę uchwałę doskonale znają. W związku z tym mam taką propozycję, jeżeli pan dyrektor skupiłby się na już takich rzeczywiście bardzo kluczowych fragmentach, albo możemy też zaproponować takie rozwiązanie, że za chwilę zapytamy, czy po prostu są pytania skierowane do pana dyrektora ze strony państwa radnych i przejdziemy do zaopiniowania tego projektu uchwały.
Wedle życzenia, panie przewodniczący. Jest jedna istotna kwestia natury formalnej, a mianowicie została zgłoszona jedna autopoprawka w trybie procedowania nad uchwałą jeszcze w trakcie opiniowania komisji, natomiast w imieniu prezydenta chciałbym zgłosić autopoprawkę do przepisu paragrafu 8 ustęp 1 punkt 3 tejże uchwały, która ma następujące brzmienie. Cytuję, które utraciły tytuł prawny z innych przyczyn niż określone w punkcie 2, a tytuł ten uzyskały przed dniem 12 listopada 1994 roku, to jest przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, dziennik ustaw, w formie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego w budynku położonym na nieruchomości, w stosunku do której miasto Poznań lub Skarb Państwa utraciły następnie prawo własności po dniu 27 maja 1990 roku, to jest po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Chciałbym, jeżeli można, zasygnalizować jeszcze może tak kierunkowo zmiany, jakie mamy w tej uchwale. One w znacznej części też dotyczą problemu zamiany mieszkań. Oczywiście w ramach, jeżeli będą jakieś pytania, chętnie udzielimy odpowiedzi, dlatego że to są nowe instrumenty, które się pojawiają, a te zmiany mają na celu tylko i wyłącznie udrożnić te procedury, które wdrażamy. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, za przedstawienie tego projektu uchwały. Projekt uchwały był opiniowany przez dwie komisje. Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej uzyskał opinię pozytywną, 8 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, oraz przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, tutaj również uzyskał opinię pozytywną, 10 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie i jednocześnie otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu wobec braku projektów poprawek możemy przegłosować projekt uchwały wraz z autopoprawką zgłoszoną przez pana dyrektora, przegłosować w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a państwa radnych proszę o oddawanie głosów. Tak, czy wszyscy państwo radni zagłosowali? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 30 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję państwu, dziękuję panu dyrektorowi. I w tym momencie ogłaszam przerwę do godziny 15:00 i przypominam, że o godzinie 13:30 w sali białej odbędzie się uroczystość wręczenia stypendium, na którą gorąco zapraszam. Dziękuję państwu.